8 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Czas na spotkania rodzinne, chociaż też zastanawiam, czy małżeństwo to rodzina. Magda Świeczyńska, to Magda Monasterska.
No to
bo rodziny się podobno nie wybiera. A małżonka owszem, bądź małżonkę.
No tak.
Ale potem można taką cudowną rodzinę stworzyć, jak już się dzieci
pojawią.
Z drugiej strony ponoć można też zmienić małżonka, prawda?
No, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Zmieniać czy nie zmieniać?
Otwarte.
Pracować czy nie?
Model na cieszy. No właśnie, proszę Państwa, bo dzisiaj rozpoczyna się tydzień małżeństwa. To zatem świetna okazja, aby właśnie o tym małżeństwie porozmawiać. Dziś ten związek taki teoretycznie wydawać by się mogło do grobowej deski. My postaramy się rozłożyć na czynniki pierwsze. Uda się? Chyba się uda, druga koleżanko.
No pewnie, że się uda. No przynajmniej
z pomocą
będziemy
naszych gości.
Z pomocą naszych gości, którzy też są ekspertami od małżeństwa. Dzisiaj właśnie będziemy to małżeństwo na czynniki pierwsze rozkładać i przy okazji mamy też do Państwa pytanie, czekamy na Państwa podpowiedzi, jak Państwo pracują nad swoim związkiem i czy w ogóle Państwo pracują, bo może lepiej poszukać po prostu kogoś innego. Dzisiaj szukamy takiej perspektywy, takiego spojrzenia i o tym, co w małżeństwie rzeczywiście jest ważne. 600-306-0606 pisać oczywiście do nas warto, dlatego że my dzisiaj mamy dla Państwa takie zestawy. Książka z wydawnictwa Insignis, a do tego bilety do teatru Miniatura, Baltic Pies na Krze na 11 lutego, a także Krzyżacy w teatrze Miniatura, więc na 12 lutego, więc wydaje mi się, że warto.
Spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk do godziny 14.
Zaufanie.
To
takie
podstawa?
Słowo się pojawiło. W małżeństwie, moim zdaniem, to zaufanie, to podstawa związku, resztę da się dogadać. Ryszard, 29 lat po przysiędze i jeszcze kilka lat przed. Pozdrawia serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie panie Ryszardzie, tak? Panie Ryszardzie, no i prosimy o więcej SMS-ów właśnie o tym, jakie mają państwo refleksje, jeżeli chodzi o bycie w związku małżeńskim, jak państwo sobie radzą z problemami dnia codziennego po prostu, bo dzisiaj z racji inaugurowanego tygodnia małżeństwa rozmawiamy właśnie o związku dwojga ludzi.
Dokładnie.
No i z nami goście.
Z nami goście Agnieszka Kamińska, psychoterapeuta, lider projektu Tygodnia Małżeństwa i prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Gdańsku, tutaj po sąsiedzku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I do tego małżeństwo, para z 10-letnim stażem, Justyna i Roman Miotka. Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
To może ja zacznę od statystyk. Lubię statystyki, to może nam pomogą jakoś tam trochę ten temat przynajmniej rozpocząć. W Polsce spada liczba zawieranych związków małżeńskich, jak informuje Główny Urząd Statystyczny. Na przełomie na przykład lat 80. i 90. ubiegłego wieku to już zawierano ich około 250 tysięcy rocznie. Potem do 2013 raz się to powiększało, raz się pomniejszało. No i właśnie od 2013 roku liczba tych małżeństw spada, ale mam dobrą wiadomość dla gdańszczan choćby, bo w Gdańsku okazuje się, że z kolei ta ilość zawieranych małżeństw wzrasta. W 2013 zawarto 1992 małżeństwa, a w 2015 roku już 2250. Także Gdańsk jest chyba takim, można powiedzieć, szczęśliwym miastem, jeżeli chodzi o życie małżeństw. I to jeszcze o rozwodach powiem. Tak, już skończę te statystyki i to będzie taki dobry punkt odniesienia. Z kolei, jeżeli chodzi o rozwody, to tutaj ta ilość powiększa się. W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tysięcy małżeństw rocznie, w tym około 30% w wyniku rozwodu. Właśnie Pani Agnieszko, czy to są trudne czasy dla małżeństwa?
Myślę, że niełatwe to rzeczywiście.
Mówią.
Zwłaszcza jak się słyszy takie statystyki, to się można przestraszyć. Niemniej jednak ja będę mówiła z takiej perspektywy psychoterapeuty, który też pracuje i z osobami w terapii indywidualnej i z małżeństwami. Sama też mam 19-letnie doświadczenie w małżeństwie, więc ufam, że jest jakaś baza, na podstawie której mogę się wypowiadać. Rzeczywiście, nie są to łatwe czasy, ale też te statystyki pokazują, że jednak to małżeństwo ludzie coraz częściej zawierają. Więc ja bym to tak rozumiała, że jest w nas takie pragnienie, w każdym z nas, takie bym powiedziała zdrowe, żeby tworzyć więź, żeby ta więź była trwała i dająca właśnie takie spełnienie. Oczywiście nie jest to proste. Nie, tutaj można by było dużo mówić na temat takich też czynników właśnie psychologicznych, z powodu których pomimo tych deklaracji, tak, bo każdy, kto zawiera związek małżeński, każdy z nas, stojąc i ślubując sobie, ma nadzieję, że będzie tą parą, której się uda. A później bywa różnie.
A no właśnie, no bo choćby pokolenie naszych dziadków, rodziców, to była miłość. Jest pewnie w wielu przypadkach do grobowej deski, nazwijmy to w ten sposób, a już pokolenie dzisiejszych 30-latków na przykład. No ja sama znam z autopsji przynajmniej 2-3 małżeństwa, które po 2 latach po prostu się rozpadły, bo nie wyszło, bo nie było po drodze, bo tak było łatwiej.
Tak.
Z czego to wynika?
Ja też myślę właśnie, jak chcemy wykonywać jakiś zawód, przygotowujemy się do tego naprawdę latami, tak? W zależności od zawodu. Długość nauki się różni. Natomiast jeśli chodzi o małżeństwo, no to po prostu idziemy i się pobieramy i stajemy się o to właśnie dzisiaj mężem i żoną. Każdy potem próbuje tworzyć to małżeństwo najlepiej jak potrafi, na bazie też swoich wzorców, swojego środowiska, w którym wyrastało, środowiska rodzinnego, środowiska najbliższych ludzi, nie wiem, sąsiadów, wujkowie, ciocie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście brakuje takiego systematycznego, można by powiedzieć, takiego systemowego przygotowania do małżeństwa. Także właściwie nie ma takich, nie wiem, w szkole nie ma takich zajęć. My właśnie tutaj jako Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich od 3 lat wprowadzamy, tak, czy chcemy propagować taką świadomość właśnie społeczną, że żeby budować cokolwiek, muszę się rozwijać, muszę wiedzieć, jak mam to robić.
Justyna, Roman, a wy odnaleźliście swoją drogę w małżeństwie właśnie, no bo przecież można być razem, nie będąc w związku małżeńskim.
Nam na małżeństwo
to jest ta wasza droga?
Ewidentnie służy i staramy się dbać o to, żeby ta nasza relacja była coraz lepsza, żeby nie dopadł nas syndrom tak zwanego dobrego małżeństwa.
No po 10 latach.
Jest dobrze, potem... więc nic nie trzeba robić, bo jest dobrze. I staramy się randkować jak najwięcej. W grudniu mój mąż zrobił mi wielką, fantastyczną niespodziankę. Miesiąc później udało mi się odwdzięczyć.
No zdradzisz? Może to będzie jakaś podpowiedź
oczywiście,
dla państwa.
Może to będzie inspirujące dla wielu mężów.
Albo dla żon choćby.
Albo dla żon, ale najpierw powiem...
O tej męskiej stronie.
Tak, o tej męskiej, bo jak powiedziałam to koleżankom, to tylko komentował tak. O, a naprawdę? No co ty? Kiedy?
Zazdrościły. No to co to było?
Oczywiście. Mieliśmy iść sobie wieczorem na burleskę, a Roman chciał, żeby cały dzień był tylko dla nas. No, ze względu na rehabilitację naszego synka nie udało się tak tego zorganizować, ale... Ale Roman mnie bardzo zaskoczył. Rano byłam u fryzjera, wyszłam od fryzjera i już Romcio do mnie dzwoni z pytaniem, już jesteś w domu? Więc nie, jeszcze nie, za chwilę będę. No ale bądź, nie spóźnij się, bo mam tendencję niestety do spóźniania. Więc jeszcze w drodze Roman jeszcze raz do mnie dzwonił, już jesteś w domu? Nie, nie jestem. Weszłam do domu, dosłownie przekręciłam klucz w drzwiach i znowu telefon. Już jesteś? Tak, już jestem. No to słuchaj, nic nie rób, tylko czekaj, za chwilę będzie taksówka. No dobra. No jak będzie, no to będzie. No i rzeczywiście za chwilę jest taksówka, siadam do tej taksówki, Roman dzwoni, już jest, tak, już jestem w środku, super. Jest taksówka, ponieważ ja po ciebie nie mogłem podjechać, zobaczymy się na miejscu. No dobra, no to jedziemy w Gdyni, no i tak 10 lutego, potem skręcę w Świętojańską, w sensie, no może w przypadku szukam jakieś fajne knajpki, jakiś będzie obiad, super. I skręcę w kierunku Gmini, w sensie, nie, Gmini, no lipa, nie? No ale jedziemy dalej, podjechaliśmy pod hotel i wtedy moje zaskoczenie było wielkie. Już chcę płacić, a pan kierowca mówi, nie, nie, wszystko jest już opłacone i daje mi w kopercie kartę do pokoju. Więc ja już tam mam takie wizje, tu Romcio z szampanem, idę do tego pokoju, a tam znajoma kosmetyczka mówi, cześć Justyna, pewnie się mnie nie spodziewałaś, więc... Manikir, pedikir, makijaż czy coś innego. Potem przyjechał
i też byłaś zadowolona.
Oczywiście byłam zadowolona, byłam wypiękniona. Przyjechał Romcio z deską serów, dobrym winkiem.
Super.
Mm-hmm. No i mieliśmy bardzo, bardzo miły wieczór.
Czyli te randki, to robienie dla siebie jakichś takich miłych gestów. Tutaj jeden z naszych słuchaczy, właściwie to chyba pani Zuzia, czyli słuchaczka. Moim zdaniem małe gesty mają wielką moc. Buziak na pożegnanie, buziak na powitanie. Jeśli są jakieś problemy, to wtedy sobie myślę, Panie Boże, jeśli nam pobłogosławiłeś, to teraz nam pomóż. No i pomaga. Pozdrawiam małżonków, pani Zuzanna pisze. Ale te małe gesty w pierwszym zdaniu są dosyć ważne. To znaczy, to był chyba taki spory gest, ten tutaj, zorganizowanie właściwie całego wieczoru. Roman...
Ja myślę, że ważne są i te małe gesty, w szczególności te takie docenianie i dziękowanie. Takie dużo takiej wdzięczności okazywania, czyli na zasadzie no dziękuję, że nie wiem, że przygotowałaś mi śniadanie, dziękuję, że zająłeś się dziećmi, dziękuję, że nie wiem, wyprawiałaś. I podkreślanie tego, za co jesteśmy wdzięczni. I to jest naprawdę bardzo fajne i jakby dużo daje. Ja nawet miałem taki okres, że sobie robiłem statystyki. Wziąłem taki kalendarz, wydzierak i każdego dnia pisałem, za co jestem wdzięczny. Przynajmniej jedną rzecz. I później to można sobie zebrać, zobaczyć.
A to też poprawia nastrój.
Oczywiście. Ba. I to właśnie działa jeszcze w ten sposób, że na przykład, jeżeli się dzieje źle, to możemy wrócić do tego i wtedy brać te rzeczy i sobie patrzeć. O, tu było, tu nie wiem, tu była randka, tu było miłe wyjście, tutaj, nie wiem, ktoś mi pomógł, nie wiem, nawet w pracy, w przygotowaniu do czegoś. W każdym bądź razie ważne jest, żeby doceniać te chwile i też zapisywać, żeby móc do tego później wracać.
I tak sobie przypominać właśnie w tych gorszych momentach. Fajne jest też to, że tak znamy tą drugą osobę, prawda? I wiemy, co jej sprawia przyjemność i z której strony my tutaj możemy w cudzysłowie uderzyć, żeby temu naszemu partnerowi było dobrze. Ale ja bym chciała wrócić do początku, czyli mamy czasami takie wrażenie, że ten ślub to jest takie dobicie do mety. Tak się przynajmniej wydaje na początku, kiedy jesteśmy młodzi. A tak naprawdę to wtedy zaczyna się ta wielka praca, prawda? I co my powinniśmy przed ślubem sobie przegadać? Jak myślicie?
Wszystko.
Bo często nie rozmawiamy. Często przed ślubem nie rozmawiamy, bo się skupiamy na przygotowaniach.
No bo jesteśmy zakochani. Bo jesteśmy zakochani, to co my będziemy rozmawiać. Jesteśmy zakochani, jest to właśnie, jest to takie wow wielkie, a potem jest małżeństwo, potem jest rok, drugi, trzeci, dziesiąty w waszym przypadku. No i co? Rutyna. Nazwijmy to. No albo postaramy się, żeby tej rutyny nie było.
Ja zabiorę głos, bo właśnie myślę sobie o tym, że odwołując się znowuż do jakiejś naszej takiej wrodzonej potrzeby więzi, ja lubię o więziach i o przywiązaniu mówić w taki sposób, że niestety żyjemy na ziemi, nie w raju i w związku z tym to, co jest zagwarantowane w każdej bliskiej relacji, niezależnie kto będzie tą drugą osobą, to mamy zagwarantowane zranienie. Te zranienia wpływają na nasze mechanizmy obronne, które uruchamiamy, żeby zapobiec ponownemu zranieniu. Co nie zmienia tego w nas, że dalej mamy pragnienie i jesteśmy w takim jakby ciągłym konflikcie wewnętrznym między dążeniem do bliskości, a unikaniem tej bliskości, czy unikaniem bólu, który się wiąże ze zranieniem. I to jest właśnie fantastyczne, kiedy widzimy parę na tym początkowym etapie relacji, gdzie można powiedzieć ze zdwojoną siłą, jeśli nie jeszcze mocniej, dociera to pragnienie właśnie bliskiej, bardzo fajnej, intymnej relacji. Jesteśmy wtedy też w takiej fazie zauroczenia, zakochania, różowych okularów, ale ja bym to rozumiała tak, że właśnie wtedy ożywa w nas takie pragnienie idealnej więzi, która gdzieś tam jest zakodowana w każdym z nas. No i oczywiście różne mechanizmy nie pozwalają nam widzieć tej rzeczywistości taką, jaka ona jest, tylko właśnie mamy taką nadzieję, że ta relacja będzie idealna. No ale tak jak mówiłam, w każdej relacji te zranienia są czymś naturalnym i nawet jeżeli nie chcemy drugiej osoby zranić świadomie, no to dochodzi do tych zranień, co powoduje, że my się potem zaczynamy chować, tak? O czym nie rozmawiamy, głównie nie rozmawiamy, myślę sobie tak z punktu widzenia psychoterapeuty, że najwięcej mamy kłopotów właśnie z mówieniem o zranieniach. Tak, bo kiedy ktoś nas rani, reagujemy na to po pierwsze bólem, a po drugie taką wściekłością czy złością. No i tu się zaczynają schody. Jak tutaj wykorzystać tą złość do tego, żeby jednak jakoś komunikować, słuchaj, ej, to mnie zabolało, nie rób tego. I jednocześnie nie wycofywać się z tej relacji, bo mamy taką automatyczną odruch, żeby teraz właśnie jak dochodzi do tych zranień, żeby się wycofać. I tutaj mnie bardzo ucieszyła wypowiedź Ormana, który mówi, że sobie zapisuje te powody do wdzięczności. Myślę, że to jest w ogóle genialny pomysł właśnie na te momenty, kiedy dochodzi do tego zranienia i nam się wtedy nieco zmienia perspektywa, bo wydaje nam się, że w tym małżeństwie to my tylko cierpimy. Nie, że nie, on mnie nie rozumie, ona mnie nie rozumie, ja już dłużej nie wytrzymam. I kiedy mogę spojrzeć na to z takiej perspektywy, że są jakieś powody, dla których ja jestem też wdzięczna, czy wdzięczny, to mi to też pomaga zobaczyć ten związek tak realnie. Także owszem, są jakieś momenty bardzo przykre, tak, że się ścieramy, że się ranimy, ale to nie jest cała relacja. Że są też te fantastyczne momenty współpracy, I warto właśnie chodzić na randki. To mi się też bardzo spodobało, jak się podzieliście swoim doświadczeniem. Bo można powiedzieć, że na randki, tak stereotypowo myślimy, że na randki to się chodzi przed małżeństwem, nie? A potem się pobieramy i już, no nie, no na randki, nie, nie, myśmy, my już jesteśmy w małżeństwie, ja już nie chodzę na randki. Albo ostatnia wypowiedź z tego tygodnia, jedna akurat kobieta powiedziała, że nie, teraz na randki to ja z dziećmi chodzę. Więc dbanie o ten czas właśnie tej naszej relacji, my jako mąż i żona, wybraliśmy siebie, chcemy ze sobą iść przez życie, chcemy, żeby to jakość tej relacji była jak najlepsza. Musimy naprawdę bardzo szczególnie dbać o tą diadę, o to, żebyśmy mieli czas dla siebie, żeby wyjść z tych ról, jeżeli już są dzieci, żeby wyjść z tej roli rodzicielskiej i dbać o relacje i o te role małżeńskie.
I tutaj postawmy kropkę. Wracamy do Państwa za kilka chwil.
Państwo piszą do nas w sprawie małżeństwa. Małżeństwo to sprawdzian naszej dojrzałości, gdy ludzie są otwarci, rozmawiają i nie chcą na siłę kogoś się zmienić, ale przyjmują jego odmienność, inne nawyki, pasje, to wtedy w małżeństwie naprawdę można rozkwitać i czerpać z niego to, co najpiękniejsze. Praca trwa nieustannie, bo kwiat niepodlewany powoli umiera. Pozdrawiam, Anka.
Pozdrawiamy, pani Aniu. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że ważne są randki, że ważne są te powody do wdzięczności, żeby znaleźć taką chwilę dla siebie, mąż, żona w zgiełku tych wszystkich obowiązków, jak są dzieci, to już są podwójne, poczwórne, czasami obowiązki potrójne. Jak na to znaleźć wszystko czas? No bo przecież doma ma 24 godziny.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba planować i mieć świadomość tego, że czas sam się nie znajdzie. I starać się być też takim mało, że tak powiem, reaktywnym, a bardziej aktywnym. Bo to jest tak, że rzeczywistość nam zapełni cały harmonogram dnia, bo się okaże, że szef coś powie, kolega poprosi, nagle jakiś rachunek, coś do przedszkola i tak dalej. I nagle zaczyna brakować tego czasu dla małżonka, który teoretycznie codziennie możemy znaleźć, ale tego nie robimy, bo spychamy. I teraz jeżeli my z góry zaplanujemy, że trzeba znaleźć ten czas i sobie go wpiszemy i te inne rzeczy będziemy przekładać, to wtedy on będzie. Ja też tak może powiem takie rzeczy, że jak się... Ten czas można szukać w różnych miejscach i to wcale nie zawsze w takich oczywistych. Bo też można na przykład czasami próbować też w czasie pracy. I na przykład organizować wagary, które...
Ładnie. Dlaczego nas tutaj namawiasz? Ja myślałam, że opowiesz
ale o jakichś, wiesz, opowiedz,
wiadomościach, opowiedz, które można sobie wysyłać.
Nie, bo ludzie jakby standardowo myślą, że na przykład randka musi się odbyć tylko wieczorem. Ale czy nie można na przykład...
Albo że trzeba gdzieś wyjść na przykład.
Tak, to ale nie. Ale czy nie można na przykład pójść, wziąć od siebie, u siebie dzień urlopu, pójść do szefa czy do działu kadry małżonka, poprosić o jeden dzień, powiedzieć, że zrobi się niespodziankę i wtedy zamiast do pracy wyjść chociażby na miasto. I to jest to miłe uczucie, jak inni idą i tak widzi się, że ten czas został też jakby z tej przestrzeni pracy wygospodarowany.
Mhm. Ale mówimy o tym, że właśnie nie trzeba wychodzić na randkę do kina, poświęcać tych 3 godzin, a można przecież, można porandkować w domu?
Można.
Jak wy to widzicie? No, Justyna, rozwiń. Porać.
Nam się często zdarza.
Dla tych, co nie mają czasu.
Zwłaszcza jak był to jeszcze taki okres, że pracowałam i wieczorami wracałam do domu, to zdarzało mi się wrócić do domu, który był posprzątany. Dzieci umyte, w łóżkach już spały, na stole świeczki, a w kuchni skwierczały na przykład krewetki. Mm-hmm. Winko już było, już się chłodziło w lodówce i naprawdę było fantastycznie miło i przecudownie i uważam, że było to lepsze niż niejedna restauracja, która ma gwiazdki, myślę.
No ale zobaczcie, tutaj Justyna opowiada o tych, co tam Roman robi i zaraz tu się pewnie pojawią jakieś głosy, no ale to po prostu jakiś ideał ci się trafił, no. A to każdy tak może?
Lata pracy.
No właśnie, jakie? No to opowiedz o tym. Lata pracy, no to jak doszłaś do tego, że dzisiaj po 10 latach macie taką fajną relację, jak doszliście wspólnie do tego, że właśnie, że macie to, co macie?
Myślę, że to jest pytanie. Wynik też wielu rozmów i takiej też no, świadomości, że w sumie o to, co jest najlepsze w życiu, trzeba też najbardziej dbać.
I gdzieś tam właśnie, żeby poświęcać ten swój czas i energię też na związek, a nie tak jak na przykład właśnie wiele osób jakby tylko w pracy, tam swoje jakby całą uwagę koncentruje, a w domu to już tylko jest wyłączone i mówi, ach, muszę odpocząć, zrelaksować się. Dobrze swoją drogą też wyrzucić telewizor, bo on zabiera dużo czasu, który można razem spędzić i który na pewno zabiera. No i też dbać o tą relację też, jak się dzieci pojawiają, bo to też często widzimy i dostrzegamy, że pojawiają się dzieci i teraz mamy taką kulturę, która mówi, że wszystko dla dziecka, że dla dziecka jest najważniejsze. I nagle się okazuje, że zapełniamy grafik dziecku, że wszystko z nim robimy, ale że z tego grafika wyrzucamy męża. I to jakby trzeba mieć świadomość, żeby tego tak nie przedkładać i nie robić tego jakby poświęcać. Oczywiście dziecko też wymaga uwagi, pracy, ale nie zawsze. Czasami naprawdę można dziecku włączyć bajkę.
I nic się nie stanie.
Nic się nie stanie, żeby mieć ten czas i chwilę, moment dla męża.
Ja nawet myślę, że wręcz przeciwnie, że to, co możemy najlepszego dać dziecku, to dobrą naszą relację. Tak? Nie ma nic lepszego niż takie doświadczenie dla dziecka, że moja mama i mój tata kochają siebie nawzajem i kochają mnie. I mogę właśnie dojrzewać, rosnąć w takim środowisku miłości.
Agnieszka, ty na co dzień pracujesz z parami. Powiedz mi, jakie najczęstsze błędy popełniamy my, będąc w związku, będąc mężem, będąc żoną? Na pewno brak rozmowy, to jest to pierwsze, o czym powiedziałaś.
Myślę, że właśnie też chyba takim naszym błędem jest myślenie o tym, że małżeństwo się samo robi. Nie? Jak tutaj Roman mówił o tym dbaniu o relacje, to zobaczmy, co podpowiadają różni, nie wiem, coachowie na temat biznesu, sukcesu w biznesie. Buduj relacje z klientem. Buduj relacje z klientem. Wszędzie, już po prostu wszędzie o tym się mówi. Nikt nam nie mówi, że żeby mieć sukces w małżeństwie, to jest ta sama zasada. Buduj relacje z tą drugą osobą. Więc to jest po pierwsze, myślę, taki błąd podstawowy, że my nie mamy takiej świadomości, że my musimy coś tutaj budować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to trochę będę monotematyczna, ale no ona wynika właśnie z tych naszych mechanizmów obronnych przed bliskością. Jeżeli nie nauczyliśmy się łączyć takich uczuć sprzecznych jak złość i miłość, to nam się wydaje, że one się wykluczają. Że kiedy ja doświadczam tej złości, no to już oznacza, nie wiem, że albo jeżeli chcę kochać dalej, no to muszę, nie wiem, ukryć tą złość, coś z nią zrobić, pozbyć się jej, udawać, że jej nie ma. No bo wtedy to będzie znaczyło, że nie kocham. Więc myślę, że drugim takim błędem jest rozdzielanie miłości i złości. A złość jest takim uczuciem bardzo potrzebnym, jak wszystkie, ale jest zwłaszcza potrzebne do budowania relacji. Bo właśnie jest dla nas informacją, że coś w tej relacji wydarzyło się, powiedzmy, niefajnego, coś, co mnie zraniło, coś, co, nie wiem, ktoś przekroczył moje granice i ja na to automatycznie, bo uczucia są automatyczną reakcją, reaguję złością. I teraz, jeżeli ja nie skorzystam z tego, to nie mam szansy do naprawiania tej relacji, właśnie wysyłania sygnału, słuchaj, to mi nie powiada, jakoś na nowo tutaj coś ustalmy. A na pewno tutaj w ogóle z wielką przyjemnością słucham nasze małżeństwo, bo myślę sobie, że żeby mieć taką fajną relację, to na pewno musieliście wiele, wiele godzin rozmawiać o tych momentach, gdzie ta złość dochodziła do głosu i gdzie te zranienia miały miejsce. Więc też myślę, że skorzystajmy z ich doświadczenia, niech się podzielą, jak to robią, żeby komunikować sobie właśnie te przykre rzeczy.
No właśnie, ja też chciałam was o to zapytać, no bo mówicie o tym, że zapracowaliście sobie na to, jak jest teraz właśnie przez to, że bardzo dużo rozmawialiście. No właśnie, jak rozmawiać, jak się komunikować, żeby ten partner nas zrozumiał?
Znaczy, my, jak jeszcze przed ożenieniem się, bardzo dużo razem podróżowaliśmy. I podróże to jest takie świetne miejsce, gdzie człowiek się bardzo dobrze dociera, bo po pierwsze tam nie ma za bardzo ucieczki i człowiek jest skazany na to z tą drugą osobę. I nagle się okazuje, że jak coś jest, no to albo my ten problem rozwiążemy, no nie możemy na siebie się obrazić i przez 3 dni z nikim nie gadać, jak na przykład jesteśmy, nie wiem, w jakimś tam dalekim kraju, powiedzmy, nie wiem.
W Mongolii
czy w Iranie i tam nikt nie gada w naszym języku, w związku z tym to by nas skazywało w ogóle na samotność. I nagle okazuje się, że jak tego poświęci się dużo czasu, energii, to siłą rzeczy można te rzeczy poopowiadać o tym, co się czuje, skąd to się bierze, co bym chciał, czego oczekuję, bo często są też takie niewypowiedziane rzeczy. Czasami ludzie zupełnie inaczej tą samą sytuację widzą.
Mi na przykład się zdarzało też tak reagować bardzo impulsywnie i już teraz tego nie robię. Wypracowałam, że tak powiem, inne mechanizmy radzenia sobie z nagłą złością, ale zdarzało mi się nawet wysadzać Romana na skrzyżowanie na czerwonym świetle, bo mówiłam, nie, koniec Romana, po prostu nie mogę słuchać twoich farmazonów. Dziękuję. Spotykamy się po drugiej stronie, będę czekała na ciebie na przystanku.
I tak faktycznie?
Czyli nie zawsze było idealnie.
Emocje chłoną i potem jest dobrze.
Jest jeszcze jeden aspekt, o którym się w sumie tak mało mówi, ale to jest też taki aspekt, powiedzmy, biologiczny, w pewien sposób, że człowiek, na przykład ja, jak jestem głodny, to naprawdę bardzo łatwo się denerwuję. Jak człowiek jest przemęczony i zaczyna wchodzić na trudne tematy, to naprawdę to trudno prowadzić konstruktywną dyskusję. Jakby trzeba mieć świadomość tego, że też mamy takie biologiczne mechanizmy, które albo nas nakręcają do agresji, albo na odwrót, kierunkują do miłości. Więc jakby też zdać sobie z tego sprawę.
Fajnie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście też jakieś statystyki mówią, że najwięcej rozwodów jest na początku małżeństwa. Ktoś mi wczoraj mówił, że między 5. a 9. rokiem małżeństwa. Ja sobie myślę, że to jest związane na pewno też z obciążeniem w związku z pojawiającymi się dziećmi.
Niektórzy, przepraszam, że wejdę cię, Agnieszka, w słowo, myślą, że kiedy pojawia się dziecko, to wszystko się ułoży. Znam też takich.
O,
matko. Mamy problem.
Aha. Albo dziecko na zgodę.
Tak.
O nie. Mhm. Ja myślę, że tutaj mężczyźni i kobiety mają zupełnie inne doświadczenia, jak się pojawia dziecko. Z tego prostego powodu, odwołując się tutaj do biologii, Roman, o której mówiłeś, że jednak to my, kobiety, karmimy to dziecko, zwłaszcza wtedy, kiedy karmimy piersią, bo jak nie piersią, to jakby możemy się dzielić, tak? Ale zwłaszcza wtedy, kiedy karmimy piersią, to ten, kto nie był budzony kilka razy w nocy, to nie wie, jak to wpływa na psychikę, jak to wpływa na właśnie poziom rozdrażnienia, jak niewyspanie wpływa na totalną naszą psychologiczne funkcjonowanie, na nasz nastrój. I wtedy taka perspektywa właśnie, nie, że ja biorę pod uwagę swoją po prostu biologię i perspektywa małżonka, tak, męża, który jakoś jest wyrozumiały wtedy bardziej i nie wiem, wspiera tą żonę, żeby ona mogła naprawdę trochę odespać, szalenie pomocna i też taka perspektywa, że jednak ten czas najtrudniejszy kiedyś minie, bo wtedy się wydaje, że to będzie zawsze.
A mija. Mówiliście, Roman, Justyna, o tym właśnie, że rozmawiacie, że prowadzicie długie dyskusje. No te dyskusje, jak wiemy, można prowadzić bez końca, a czasami, i to jest pytanie do was, no trzeba powiedzieć tak dla świętego spokoju, żeby ukrócić tę dyskusję. Mężu, masz rację, żono, masz rację.
Bezwzględnie.
Mhm. Co to
masz
daje?
Rację, to jest hasło, które powinno wisieć na drzwiach wejściowych.
To jest ukrócenie dyskusji, czy to ma jakieś jeszcze drugie dno?
Nie, po pierwsze daje to satysfakcję Romanowi. Mam rację, fantastycznie. Wiemy, kto jest głową. Ja mam święty spokój, co też jest bardzo ważne.
Może dodam, że nie chodzi o to, że żona musi się ze mną w rzeczywistości zgadzać, bo ona może dalej swoje robić, ale już samo stwierdzenie, tak, Roman, masz rację, powoduje, że mój poziom agresji
czujesz się lepiej, po prostu. Mhm. I w drugą stronę podejrzewam, działa to podobnie.
Nie mam takiej potrzeby chyba słyszenia, że mam rację. Ja wiem, że ja mam rację, ale ważne jest to, żebym ja powiedziała, że tak, Roman, masz rację.
No dobrze, a co to jest? Agnieszka chce coś powiedzieć.
Podobno są takie badania, które mówią o tym, że takie zdanie, tak, kochanie, również przynosi taki efekt. To myślę, że zdejmuje z nas takie wewnętrzne napięcie, że ja mam naprzeciwko siebie kogoś, kto nie jest po mojej stronie. Fajnie, że tutaj tak też mówicie o tym w taki żartobliwy sposób, bo nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś dominował, prawda, i faktycznie miał świętą, objawioną rację, tylko chodzi raczej, tak to rozumiem, jak was słucham, o taką postawę, także słuchaj, ja dalej chcę być z tobą w kontakcie, jestem otwarty na twoje potrzeby, potrzebujesz to usłyszeć, powiem ci, dobrze, kochanie, tak, kochanie, masz rację.
Ale jest takie stwierdzenie właśnie, tak. Chcesz mieć rację czy relację? O co w nim chodzi, Agnieszka?
O, to jest w ogóle świetne, bardzo mi się to podoba. Temat rzeka, właściwie nie wiem, czy nie.
To może tak króciutko chociaż.
Tak króciutko.
Ostryszczenie poprosimy.
Może zaprośmy nasze małżeństwa, jak
oni to realizują. Dobrze, Roman, jak wy to rozumiecie, jak wy to realizujecie? Racja, relacja?
Znaczy, powiem tak, że nad relacją jednak trzeba dużo więcej pracować, bo racja to jest tak, że powiedzmy, my często mieliśmy takie różne rzeczy się sprzeczaliśmy, na przykład o znaczenie jakiegoś słowa.
Etymologię.
No, etymologię czy coś. Wyciągaliśmy słownik, no i w słowniku wychodziło, kto ma rację.
I to kończyło,
ale to jakby... Ale praca nad relacją jest jednak cały czas, bo racja co chwilę się zmienia, bo to raz jedno może mieć rację, raz drugi może mieć rację.
To racja nie jest aż taka ważna, ta relacja to jest perspektywa całego życia i chyba jest ważniejsza niż chwilowe posiadanie racji, nie wiem, w którym roku odbyła się jakaś bitwa, bo to jest naprawdę mało istotne.
Ja myślę też, że to jest związane z taką naszą zdolnością do tolerowania inności, że ktoś ma inaczej niż ja. Im mamy więcej takich doświadczeń, że ktoś naszą też inność tolerował, znosił, dawał, nie wiem, akceptację dla tego, tym też łatwiej nam tak psychicznie wytrzymywać tą różnicę. Bo ja myślę, że często takie dążenie do tego, że muszę mieć tą rację, związane jest właśnie z wewnętrznym napięciem, że ja nie jestem w stanie pomieścić różnicy, że ja mam inaczej niż ty i w związku z tym muszę ciebie przekonać, żebyś miał tak samo jak ja.
Jeszcze chciałam o tej potrzebie rozmowy, tak porozmawiać z wami o rozmowie. Dużo małżeństw mówi, a ułoży się, jakoś to będzie. To są takie pokutujące w wielu związkach, zwłaszcza tych długoletnich stwierdzenia. To działa? Chyba nie.
Znaczy to właśnie jest tak, jak ty mówisz. To jakoś będzie i później jakoś jest. Ale jak ktoś chce, żeby było dobrze, a nie jakoś, to musi się postarać, żeby było dobrze. Gdzieś tam w tej rozmowie, no jest istotna ta rozmowa i jakby można sobie, teraz jest taka masa różnego rodzaju tych biznesowych rzeczy do wykorzystywania. Naprawdę, jak zmienimy to, co jest dobre dla, nie wiem, firmy, jak osiągać cele w firmie i tak dalej, zmienimy to tylko słowo w małżeństwie i tak dalej. Całą masę tych narzędzi można wykorzystywać. Naprawdę większość osób ma z tym do czynienia. Czyli jak zarządzać, nie wiem, zespołem i tak dalej. Więc jakby tą wiedzę można wprost przekładać I nie oddzielać, że to są całkowicie różne rzeczy.
Tak, i myślę też, że tu warto powiedzieć o takich poziomach komunikacji, bo rozmawiać jak najbardziej, wszyscy się zgadzamy, że trzeba, ale też warto wspomnieć o tym, że są jakby różne poziomy komunikacji. Ten najbardziej powierzchowny to jest taki poziom związany z faktami. Troszeczkę niżej, głębiej, poziom związany z opinią. Jaką ja mam opinię w związku z tymi faktami. A ten poziom, który zaczyna budować bliskość emocjonalną, jest właśnie poziomem emocjonalnym, że ja się dzielę moimi uczuciami, które się we mnie pojawiają w reakcji na te fakty, a najgłębszym poziomem komunikacji jest komunikacja na poziomie tego, jaki jestem tożsamości, także ja się dzielę tym, jaka ja jestem, jakie są moje pragnienia, jakie może są moje strachy, jakie są moje marzenia, w ogóle jaka jestem w środku, jaki jestem. I bardzo często nie schodzimy poniżej opinii. Naprawdę, właśnie to jest doświadczenie psychoterapeuty, że mamy ogromny lęk przed wchodzeniem na głębszy poziom komunikacji, na poziomie emocjonalnym, a dopiero na tym poziomie jesteśmy w stanie budować bliskość emocjonalną.
W środę w ramach Tygodnia Małżeństwa na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się taka debata, jaką przyszłość ma małżeństwo.
W piątek.
Dobrze, to pomyliłam wydarzenia, przepraszam.
Czy przyszłość ma...
Czy małżeństwo ma przyszłość? A ja bym chciała zapytać właśnie, czy i jaką? Jak myślicie, waszym zdaniem?
Dobrze, to może ja powiem. No ja myślę, że będziemy podążać w kierunku tego, co jest w Stanach, czyli takiej wizji trochę bardziej patchworkowej, małżeństw z recyklingu. I niestety to nie jest może to, o czym marzymy, ale tak to wszystko wskazuje, że te relacje zaczynają być coraz luźniejsze i coraz w takich konfiguracjach, że ktoś ma jedno dziecko z jednego związku, drugie z drugiego, będą tworzyli kolejne związki. I gdzieś tam tak się dzieje. No, ja myślę, że warto jednak walczyć o to też, tak jak mamy jakby o każde małżeństwo i nie tylko patrzeć na to, że później będzie może szansa na kolejne, tylko jakby się starać dbać o to, co tutaj mamy, więc na pewno...
Ja mam nadzieję, że między innymi właśnie kampania społeczna Tydzień Małżeństwa, która tutaj w Polsce jest realizowana po raz trzeci, ale na świecie już odbywa się od ponad 20 lat. My dołączyliśmy na mapę świata jako 22 kraj 3 lata temu, a na dzień dzisiejszy już 26 krajów się włączyło w tę akcję. No i właśnie jakby taką ideą Tygodnia Małżeństwa jest promowanie czy wspieranie małżeństw, tych wszystkich, którzy kiedyś zdecydowali się po prostu na sformalizowanie swojej relacji. Wspieranie tych par małżeńskich w tym, żeby właśnie ta relacja była trwała, bo pamiętajmy o tym, że każdy rozwód, czasami rozumiem, że to jest sytuacja, która jest konieczna, ale to jest też sytuacja zranienia. Tak więc wszyscy, którzy mają doświadczenie rozwodu, wiedzą, że to nie jest nic lekkiego, przyjemnego, że to jest ogromne cierpienie dla nich, dla dzieci, jeżeli są dzieci. Więc ja mam nadzieję, że im bardziej będziemy budować właśnie społeczną taką świadomość i dawać narzędzia i okazje do tego, żeby rozwijać swoje kompetencje interpersonalne, które są niezbędne w małżeństwie, tym te relacje i małżeństwa będą trwałe i szczęśliwe.
Tego wszystkim życzymy. Inauguracja Tygodnia Małżeństwa dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności. Agnieszka, tak króciutko powiedz.
17:30. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą poczuć klimat całego tego przedsięwzięcia. Fantastyczna będzie w ramach gali też sztuka teatralna z komentarzem ekspertów, tak, o małżeństwie oczywiście. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy jutro, też będzie bardzo ciekawy wykład, mam nadzieję, na temat bliskości. W ramach ten wykład będzie inaugurował Małżeńską Akademię Rozwoju. To jest taki projekt, który chcemy realizować w ciągu całego roku, zapraszając właśnie małżeństwa na różne wydarzenia.
Wszystkie wydarzenia oczywiście dostępne są na stronie internetowej Tygodnia Małżeństwa.
tydzień małżeństwa.pl.
A z nami byli dzisiaj goście Agnieszka Kamińska, psychoterapeutka ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Dziękujemy, Agnieszka, oraz Justyna i Roman Miotkę, małżeństwo z 10-letnim stażem. Mówiliście o tej wdzięczności, mówiliście o tych randkach, o tych miłych słowach. To jeszcze was zostawiamy z piosenką o wdzięczności. Właśnie Magda Manasterska
i Magda Świerczyńska.
Do usłyszenia za tydzień.